I trwa poranek w Radiu Wnet, 7:31, budzimy się razem z Państwem, a budzimy się także razem z lasami państwowymi. Może część z Państwa jest teraz gdzieś w lesie albo gdzieś na polanie. Chyba na polanie albo w lesie nie jest nasz gość. Jan Tabor, zastępca dyrektora generalnego do spraw gospodarki leśnej, Lasy Państwowe. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To jest pan w lesie, czy na jakiejś polanie, czy jednak pan jest już w pracy?
Bardzo chciałbym być w lesie i na polanie, lub tu i tu, natomiast jestem normalnie w pracy w swoim gabinecie.
To rozmawiamy o lasach państwowych. No i na początek raport finansowy za rok 2022. Chyba duma, przychód wyniósł rekordowe 13,5 miliarda złotych ze sprzedaży drewna. O 15% wzrosła średnia pensja, która wynosi ponad 10 tysięcy, rozumiem, brutto, panie dyrektorze.
Tak, to był dla nas korzystny rok, dobre ceny surowca drzewnego. Złożyło się na to wiele przyczyn. Chyba przede wszystkim ta sytuacja geopolityczna, ponieważ drewno z innych kierunków, między innymi z Rosji, Białorusi, no też z Ukrainy, gdzie jest wojna, no uległo znaczącemu ograniczeniu i to jakby spowodowało, że duża część przedsiębiorców ponownie zwróciła się w kierunku polskiego drewna. No miało to przełożenie też na ceny. W tej chwili obserwujemy, bym powiedział, niewielkie może wyhamowanie trendu wzrostowego czy uspokojenie sytuacji, bo to nie jest jakiś tam poważny problem. I myślę, że ceny na takim poziomie, jaki są, no pewnie się jeszcze będą utrzymywać przez chwilę.
No i oczywiście sprawa związana z ochroną środowiska czy ochroną przyrody. Przeznaczono na to 0,4% przychodu, jak informują organizacje ekologiczne, między innymi Lasy Państwowe. Według ustawy o lasach jedynie jedna z tych trzech podstawowych funkcji to ten model związany z działania ochronnymi lasów, ale no właśnie, pytanie o to, dlaczego tylko 0,4% całkowitego przychodu Lasów Państwowych zostaną wydane na ochronę przyrody. Czy to nie jest jednak za mało?
Znaczy, po pierwsze, należałoby się pochylić nad metodologią liczenia tego przez organizacje ekologiczne. No jednak one są zorientowane na kształtowanie określonego obrazu lasów państwowych i nie do końca się z tym zgadzam. Należałoby odpowiedzieć na pytanie, co lasy państwowe robią dla ochrony przyrody. I tutaj, jeśli pani weźmie pod uwagę, że robimy szereg projektów finansowanych z programu Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej, robimy własne programy, utrzymujemy jednostki różnego rodzaju wyspecjalizowane do ochrony przyrody, to okazuje się, że ten wkład jest bardzo duży. I
co to znaczy też, bardzo duży?
No na przykład robimy, to już będzie trzecia edycja projektów małej retencji nizinnej, małej retencji górskiej. Mamy projekt ochrony gatunków i siedlisk w obszarach Natura 2000. Realizujemy działania ochronne w obszarach Natura 2000. Utrzymujemy leśny bank genów w Kostrzycy, który jest taką arką, gdzie przechowywuje się nasiona zagrożonych gatunków. Nie wszystkie te składowe zostały uwzględnione w raporcie NGO-sów. Nie wiem, to jest, nie jest mi znana metodologia.
Ale dobrze, skupmy się na przychodach lasów
państwowych. No w każdym razie, jeśli mówimy o tych projektach, to mówimy o setkach, a nawet czasami milionów, a czasami ponad miliard rocznie wydawanych na ochronę przyrody.
No to przydałoby się to dołączyć do tego raportu, skoro jest to powiązane z lasami państwowymi.
NGO-sy nas o zdanie nie pytają, więc...
Ale to skąd wzięła się ta liczba 0,4% całkowitego przychodu lasów państwowych? Ona chyba nie jest przekłamana. Na to jest tyle. Z przychodów tyle państwo przeznaczają na ochronę przyrody. Tak jest, czy tak nie jest?
Moim zdaniem NGO-sy nie mają tu racji. Wszystko zależy, jaką się metodologię liczenia przyjmie.
Napisano, że wydano 63 miliony rocznie na ochronę przyrody. To prawda, czy nie?
Nie. Jest zdecydowanie więcej. Jeśli weźmiemy same projekty małej retencji nizinnej, górskiej oraz ochrona siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000, to jest to kilkaset milionów rocznie.
A to informujemy w takim razie, że taka jest odpowiedź Lasów Państwowych. A teraz z kolei sprawa związana z eksportem. Eksportem rozmawiamy także z przedsiębiorcami, rozmawiamy z przedstawicielami branży przemysłu drzewnego. Tydzień temu był u nas pan Rafał Szefrel, który jest dyrektorem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Posłuchajmy, panie dyrektorze, co mówił w zeszłym tygodniu pan Rafał Szefrel i jaki miał plan na to, żeby ten przemysł drzewny w Polsce usprawnić.
Dlatego mówię o promowaniu przerobu drewna w kraju. Promujmy przerób drewna w kraju. Mamy fantastyczne zakłady, nie będę używał tutaj nazw, ale mamy polskie fantastyczne zakłady, firmy rodzinne istniejące od lat 30, 40, czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. I dzisiaj one muszą borykać się z pośrednikami, z firmami, których właściciele mają laptopa i telefon komórkowy i to jest ich cały, w cudzysłowie oczywiście, zakład. I oni muszą z nimi konkurować o to drewno. Drewno nie ma prawa wyjeżdżać z Polski nieprzetworzone. To już mówię tak wprost. Do Chin, gdziekolwiek. Drewno powinno zostać przerobione w Polsce, tutaj dać pracę, tutaj dać, już mówmy gospodarczo, podatki, bo drewno wjeżdża na stawce VAT 0%. Nikt nic z tego nie ma, zarabia pośrednik, największe pieniądze. Jeżeli kupuje 10 tysięcy metrów drewna sosnowego w cenie 400 zł, doda sobie do tego metra 100 zł, to sobie proszę wyobrazić, o jakich pieniądzach mówimy.
Słyszał pan wypowiedź dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. No właśnie, jak to powstrzymać? Jakie rozwiązania wprowadzić? Dyrektor Szefler tutaj nie było usłyszane. W dalszej części wypowiedzi mówił, że powinny być dodatkowe punkty dla polskich przedsiębiorców, że powinny być dla rodzimych zakładów dodatkowe preferencje, a tego niestety nie ma.
No i niestety pan Szefler rozmija się z prawdą, bo są punkty, które się przyznaje za głębokość przerobu. Czyli premiowane są te firmy, które kupują drewno i przerabiają go na różnego rodzaju produkty. Im bardziej będzie to drewno przetworzone i będzie większa wartość dodana do tego produktu, tym bardziej jest to premiowane. Natomiast jeśli chodzi o eksport, my jako Lasy Państwowe nie sprzedajemy drewna do Chin, ani w zasadniczo go nie eksportujemy. Natomiast w obrębie Unii Europejskiej mamy wolność handlu. Nie możemy zakazać podmiotowi z Niemiec czy z innego kraju, żeby startował na równych zasadach w przetargach na zakup drewna.
No ale właśnie niemniej, o to chodzi, żeby mieć
jednak
dodatkowe promowane punkty. Powinny być, panie
jest
dyrektorze.
Wynosi kilka procent. 5 bodajże, natomiast to firmy prywatne odsprzedają to drewno i tutaj jedynym regulatorem jest cena. No musiałaby wzrosnąć, żeby im się przestało opłacać to odsprzedawać.
No to właśnie o tym mówił chyba pan Szefler, żeby dodatkowe punkty były dla lokalnych firm, dla lokalnych przetwórców, nie dla tych, którzy eksportują, nie dla pośredników.
No więc, tak jak powiedziałem, ci, którzy zadeklarują, że drewno pozostanie w kraju i zostanie przetworzone, czyli to jest tak zwana głębokość przerobu, są premiowane.
Ale może są za mało premiowane, panie dyrektorze?
To jest dość istotne. Natomiast my musimy też zachować pewnego rodzaju równość konkurencji i podmiotów. Nie możemy zakazać innym podmiotom kupowania drewna.
No ale jeżeli punkty będą tak przyznawane
od tego, czy ten przerób będzie jakiś w Polsce, czy mamy wolność gospodarczą, tak?
Ale jeżeli pan mówi, że punkty i tak są przyznawane, to jeżeli będą te punkty w większej liczbie i będą bardziej promowane, to tym innym firmom nie będzie się opłacało po prostu kupować tego drewna, albo przynajmniej eksportować go, bo cena, tak jak pan powiedział, będzie za wysoka. Nie da się takich regulacji wprowadzić?
My takie regulacje wprowadziliśmy, szanowna pani, natomiast to nie może być połowa kryterium albo nie można wykluczyć innych podmiotów gospodarczych z możliwości sprzedaży, bo nad tym wszystkim też czuwa UOKiK i tu jesteśmy, można powiedzieć, w ożywionym dialogu, no bo jednak oni bardzo uważnie się przyglądają naszym procedurom sprzedaży drewna i to, co jest możliwe w tych granicach, zostało wykonane. Natomiast to koledzy pana Szeflera, czyli przedsiębiorcy drzewni w pewnym momencie zamiast przerabiać, to sprzedawają, więc jeśli on chciałby tu też sprawy mocno naprawiać, to też powinni podjąć działania.
Powinniśmy, dobrze pan powiedział, powinniśmy rozmawiać. Ale tak. To teraz spójrzmy na liczby.
My jesteśmy, cały czas rozmawiamy, regularnie spotykamy się z przemysłem drzewnym, wyjaśniamy i omawiamy te problemy. To nie jest tak, że my sobie, a przemysł sobie. Tak?
To spójrzmy teraz na liczby. Eksport drewna surowego z Polski do Chin zaczął nasilać się w roku 2018. Wzrósł o 496% rok do roku. Rok później
Dobrze, a ile teraz wynosi?
Rok później wyniósł 167% rok do roku.
Ale
3
ile
lata
metrów
temu...
sześciennych, szanowna pani? Bo to są nadal promile, tak? I to nie my sprzedajemy drewno do Chin, tylko przedsiębiorcy drzewni czy firmy pośredniczące.
No to co państwo może zrobić? Co lasy mogą zrobić, żeby Polska nie była na siódmym miejscu, podkreślam, siódme miejsce światowych gospodarek, jeśli chodzi o sprzedaż drewna użytkowego za granicę.
My nie sprzedajemy drewna za granicę. Dlaczego pani imputuje mi problem? Jeśli przemysł drzewny chce to rozwiązać, to należy rozmawiać z rządem i należałoby wprowadzić różnego rodzaju cła, ale takie decyzje i dyspozycje są poza nami.
Ale ja nie imputuję, panie dyrektorze, tylko mówię o liczbach. Jest pan kompetentną osobą. Rozumiem, że lasy państwowe nie mają tutaj wpływu. Jest to stricte decyzja polityczna.
Nie polityczna. To jest decyzja ekonomiczna i powinni ją podjąć eksperci z rządu, jeśli chodzi o ograniczenie sprzedaży drewna poza Unię Europejską. Niektóre kraje to wprowadziły. My jesteśmy na takie rozmowy otwarci, natomiast dyspozycje w tej sprawie czy decyzje to nie jest kompetencja lasów państwowych.
Czyli mówię, jest to decyzja polityczna. Rozumiem, że z przedstawicielami rządu trzeba rozmawiać. Państwo są wykonawcami ich decyzji. I jeszcze na koniec, panie dyrektorze,
my jesteśmy za prowadzenie gospodarki leśnej i podaż surowca drzewnego w sposób odpowiedzialny i przewidywalny też w skali długookresowej. Natomiast kwestie tego, jak są regulowane cła i na jakie towary i w jakim stopniu, no takie decyzje wykraczają poza kompetencje lasów państwowych.
Będziemy pytać o to w rządzie i jeszcze na koniec ustawa suwerennej Polski. Politycy suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej Polski, zapowiedzieli, złożyli projekt ustawy, obywatelski projekt ustawy odnośnie ochrony lasów. Chodziło o to, żeby wyłączyć leśnictwo z kompetencji Unii Europejskiej, żeby to było wyłącznie w kompetencjach krajowych. Ustawa trafiła do zamrażarki, nic się w tym temacie nie dzieje. Co pan sądzi na ten temat?
To znaczy w tej chwili podjęto pewne wysiłki czy prace na forum unijnym, między innymi komisja pozytywnie zarekomendowała propozycję zmiany traktatu o funkcjonowaniu europejskiej, która wprowadza kompetencje dzielone w zakresie leśnictwa, tak jak obecnie jest to w przypadku rolnictwa. Przeszło to przez komisję ENVI, czyli ochrony środowiska, jest w tej chwili w komisji konstytucyjnej, czyli tak zwanej komisji AFCO, i komisja konstytucyjna jeszcze się nie wypowiedziała. Uważam, że wprowadzenie kompetencji dzielonych w zakresie leśnictwa jest ryzykowne i nie będzie dobre dla polskiego leśnictwa. I tu faktycznie wskazana jest czujność i aktywność również na forum unijnym po to, żeby to pozostało w kompetencjach państw członkowskich, bo one wiedzą najlepiej, mają swoje doświadczenia. Każdy kraj to jest inna specyfika, inne lasy, inna tradycja gospodarowania i tak jak to jest obecnie, tak powinno pozostać.
To ta ustawa, jak pan sądzi, dlaczego jest w zamrażarce? Dlaczego nie została przeprocedowana przez obecny rząd, przez obecny parlament?
To proszę pytać, zdaje się, osoby kompetentne. Ja jestem leśnikiem, jestem merytorystą, zajmuję się gospodarką leśną i nie są mi znane powody.
Ale uważa pan, że powinna być taka
ustawa zatrzymana?
Uważa pan, że powinna być wprowadzona taka ustawa?
Nie moją rolą jest decydować tutaj o tym, czy ta ustawa powinna być wprowadzona, czy nie powinna być wprowadzona.
Ale ona chroni to, o czym pan mówi przecież. Przecież ona zakłada to, że chroni
tak,
się...
Tak, powinniśmy, uważam, że wprowadzenie takich kompetencji dzielonych dla kraju byłoby szkodliwe. Dla polskiej gospodarki leśnej również. Komisja Europejska ma specyficzny punkt widzenia na lasy. Tutaj jakby dominuje ta konserwatorska ochrona. I to w tym momencie zdarza się też w jakimś sensie z polskim modelem leśnictwa.
Bardzo dziękuję. Jan Tabor, zastępca dyrektora generalnego do spraw gospodarki leśnej Lasy Państwowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. 7:46, a z nami może teraz przez kilka chwil Krzysztof Krawczyk i wracamy do Państwa, ale już z Szanghaju.